kiedy idą wybory, słyszymy takie powtarzające się hasło: już czas na zmiany. No i mamy zmiany. Jednym się bardzo podobają, drudzy wyrywają sobie włosy z głowy. Pewnie gdy będą znowu wybory, znowu zobaczymy jakże znane nam hasło wyborcze: już czas na zmiany. Ale gdybyśmy tak zastanowili się nad swoim życiem, czy moglibyśmy taki afisz sobie przed nos postawić i zastanowić się nad nim, czy już czas na zmiany? Czy w moim życiu przyszedł taki czas na zmiany? Chciałbym zacząć od takiego znanego tekstu, taki wyjściowy nasz fragment, później dojdziemy do tego, który rozważymy. List do Filipian, 4:13. Czytam w nim takie słowa: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Miałbym taką prośbę, gdyby ktoś mu wody przyniósł. Dzisiaj byłem zaangażowany troszkę w śpiewanie bardziej niż zwykle i dopadną mnie suchoty za niedługo. Dzięki wielkie. Jeszcze raz to przeczytam. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wiemy, że autorem tych słów jest apostoł Paweł. Dziękuję. Po raz pierwszy spotykamy się z nim na kartach Biblii w sytuacji, kiedy jest jeszcze niewierzącym człowiekiem. Znaczy, on jest głęboko wierzącą osobą, ale nie jest chrześcijaninem w tym znaczeniu. Jest bardzo religijnym człowiekiem, ale nie wierzy w Jezusa. Prawdopodobnie znał cały Stary Testament na pamięć, a przynajmniej jego ważniejsze, długie partie mógł znać na pamięć. Na drodze do Damaszku spotyka zmartwychwstałego Chrystusa i to spotkanie zupełnie zmienia jego życie. Przychodzi czas na zmiany. Z okrutnego, bezwzględnego człowieka, prześladowcy innych ludzi, staje się, jak go później nazwano, apostołem pogan. Zakłada wiele kościołów wokół basenu Morza Śródziemnego. W końcu jest pojmany, zostaje osadzony i właśnie będąc w więzieniu, nie będąc pewnym, czy zostanie przy życiu, jak długo jeszcze będzie żył, pisze te słowa: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Do tych słów chciałbym, byśmy wracali podczas naszego rozważania, jak do refrenu podczas śpiewania piosenki. Są bardzo ważne słowa. Te słowa powinny być takim refrenem w naszym życiu, ponieważ jest tak wiele sytuacji, w których potrzebujemy sobie to powiedzieć. Czy wierzymy w moc tych słów? Czy wierzycie, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, a ten fragment nie znajduje się dlatego w Piśmie, żeby nam podpowiedzieć, jakim to mocnym, na pewno od nas dużo mocniejszym w wierze chrześcijaninem był Paweł? Jeśli tak sobie mówimy, każdy tekst stanie się bardziej odległy od naszego życia, niż zdajemy sobie nawet z tego sprawę. Bo także ja i ty możemy więcej w Chrystusie. To chciał przez to powiedzieć Paweł. Możesz pokonać pewne bariery, możesz pokonywać ściany, możesz pokonywać mury, możesz pokonać przeciwności, możesz pokonać wszelkie ograniczenia w twoim życiu, jeśli tylko odważysz się myśleć w taki sposób, w jaki myślał apostoł Paweł. Jeśli odważysz się wierzyć temu słowu, tak jak wierzył apostoł Paweł, że wszystko jest możliwe dla człowieka, który polega na Chrystusie. Pewnego razu złapałem gumę. Myślałem, że przyniosę wam tą nakrętkę, śrubę. Mój samochód przy większej prędkości zaczął dziwnie się zachowywać. Tak zaczął skręcać troszkę, nie trzymał się drogi, więc zatrzymałem go. No, jakoś musiałem jechać wolniej, zatrzymałem, zacząłem wchodzić, szukać problemu. bardzo potrafiłem znaleźć problem, a waliło coś. A to była taka śruba, normalna śruba, taka, którą wkręcamy i ona się, nie wiem jak, wkręciła w oponę, ale jej nie przebiła, ale po prostu powodowała, że czy ciągle coś waliło, jak jechałem i po prostu powietrza było coraz mniej. Ale jak w takim momencie to sprawdzałem, że jeszcze nie było widać praktycznie. Nie wiedziałem, co jest nie tak. Udało się dojechać gdzieś do jakiegoś mechanika, poprosiłem, by przejrzał to wszystko, o co chodzi, więc znalazł śrubę w oponie i to była przyczyna mojego problemu. Nie mogłem jechać szybciej i musiałem naprawdę trzymać tą kierownicę, ponieważ puszczenie jej albo takie lekkie przytrzymanie, po prostu zaraz auto sobie schodziło. Ale wyobraźmy sobie jednak, gdybym tak powiedział mechanikowi, że wydaje mi się, że rozwiązaniem mojego problemu jest przemalowanie samochodu. Jak go sobie przemaluję, to będę mógł zupełnie inaczej jechać i mój problem samoistnie ustąpi. No wiadomo, że jest to absurd, prawda? A gdybym tak powiedział mu, zamontuję sobie lepsze auto, lepsze radio z większymi basami, te basy sobie tak odpalę i nie będę słyszał tego wszystkiego. Czy to oznacza, że nie będę miał problemu dalej? Mój problem nie zostałby rozwiązany. A gdybym tak przekonywał mechanika, że to pewnie od tych dróg, które tutaj mamy, ciągle coś mi wali i dlatego i ciągle gdzieś coś powoduje, że zjeżdża mi samochód. I może gdybym tak jeździł lepszymi drogami, to poprawiłaby się ta moja sytuacja samochodu. Czy tak by się stało? No pewnie, że nie. Mógłbym nawet pojechać na drugi koniec świata przemalowanym samochodem z lepszym radiem, z lepszymi basami i to by w ogóle nie pomogło. Bo dopóki nie rozprawiłbym się z tą dziurawą oponą, nie zmieniłbym swojej sytuacji, jadąc gdzieś tam po jakiejkolwiek drodze. Pomyślmy teraz, każdy z nas, słuchając takiego przykładu, no, wiedziałby, na czym polega problem, prawda? To spróbujmy teraz przenieść ten taki przykład na nasze życie. Czasem też mkniemy przez życie z dziurawą oponą. Pytanie, co jest moją dziurawą oponą w sensie takim duchowym, gdyby na to tak popatrzeć. Czy jest taka rzecz, może kilka rzeczy w moim życiu, które muszą zostać naprawione, bo inaczej nic się nie zmieni? Ciągle będzie się coś działo złego, ciągle gdzieś będzie mnie ściągało z tej prostej drogi za Jezusem na inną stronę. No bo kiedy powietrze uszło, no to pojazd już nie będzie się trzymał z drogi, prawda? Ale co robią często ludzie, gdy chodzi o ich życie? Ludzie mówią sobie, może jakoś w życiu coś przemaluję, wrzucę na siebie nowe ciuchy, zmienię trochę styl, może niektórzy nawet mówią, strzelę sobie gdzieś tatuaż, na początek tam, gdzie nikt nie widzi. Może zrobi, ale ja wiem, tak, a mi to zrobi zaraz, poprawi mi nastrój. A może zrobię sobie jakąś korektę tu i tam, nosa i innej części ciała. Może poczuję się w końcu w swojej skórze dużo lepiej. Ludzie tak robią. I wtedy będę mógł powiedzieć światu z uśmiechem na twarzy, że u mnie wszystko w porządku. A może kupię sobie coś nowego, jakiś gadżet, jakiś tablet, laptop, większy telewizor, może kupię sobie lepszy samochód albo coś bardziej okazalszego i poprawię tą swoją jakość życia i teraz będzie w moim życiu inaczej. Radość i zadowolenie wejdą, przyjdą do mojego życia. I co, przychodzą? Na początku tak, ale trwałe to nie jest. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy człowiek robi nową fryzurę, czy strzeli sobie tatuaż, muszę tu technicznie ogarnąć, czy strzeli sobie tatuaż, czy pozamiata coś pod dywan, nie rozwiązując swoich problemów, czy obkupi się jak nigdy dotąd, to cały czas człowiek porusza się, obrazowo mówiąc, taką dziurawą oponą i wciąż jeździ, no w końcowym efekcie jeździ na flaku, na feldze. I niestety to jest rzeczywistość wielu ludzi, że potrafią tak się przystosować, żeby jechać przez życie na flaku, na feldze. Niestety również czasem jest to domena niektórych chrześcijan. Na duchowym flaku, pomimo powierzchownych zmian, życie nie nabiera mocy, nie nabiera rozpędu. Nie masz, jeśli masz w życiu taką przebitą oponę, to ona po prostu musi zostać zmieniona, aby mógł jechać we właściwy sposób i we właściwym kierunku. No oczywiście ludzie mają wiele wymówek. Gdybym miał inną rodzinę, gdybym mieszkał w innym kraju, gdyby to, gdyby tamto, na pewno by mi się ułożyło. Gdybym więcej zarabiał, gdybym był w lepszym kościele. I słuchajcie, ludzie robią te zmiany, dokonują tych zmian, lecz ich życie dalej przypomina dziurawy flak. I nie lubią, kiedy im ich sumienie jest poruszane w tym względzie. Gdy powiesz takim prawdę o Kościele i o tym, że ich relacja wobec Kościoła musi być zmianie, to ich sumienie oskarża, denerwuje ich, to nie chcą tego słuchać. Gdy im powiesz o osobistym czasie z Bogiem, że tego naprawdę potrzebują, jak powietrza, jak oddychania, jak codziennej diety, to przypomną ci, ile wiedzą z Biblii, jaką szkołę skończyli i że się nawrócili trochę przed tobą, więc trochę niestosowne jest, by im zwracać na to uwagę. Wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej i wybierają przejechać swoje życie byle jak na duchowym flaku. Są ludzie, którzy mówią, że dusi ich miejsce, w których są. Ci ludzie, ciągle ci sami ludzie, w których się obracają. Gdybym tak wyemigrował, to moje życie nabrałoby tempa, sensu, jakości, jakiej mocy, świeżości. Ale zwróćcie uwagę, prawda jest taka, że jeśli teraz jestem tutaj i zmienię miejsce zamieszkania, to zabiorę ze sobą, zabiorę siebie, a ze sobą zabiorę wszystkie moje problemy. Zabiorę je tam, gdzie zmierzam. Więc to nic nie zmieni w mojej duchowej sytuacji. Zamiast zmienić dziurawe koło, przeniosłem tylko swój problem w inne miejsce. A więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, co może być taką moją dziurawą oponą w moim życiu? Być może jest tak, że doskonale wiem, gdzie jest problem, wiem, jaki to jest problem i dobrze by było, żeby nikt inny poza mną nie wiedział, ale jestem pewien, znając swój problem, że nie mogę nic w swoim życiu zmienić, że dotarłem już do takiego momentu, do takiego miejsca, że tam się nie da nic zmienić. I wiecie, są tacy ludzie, którzy uczciwie przyznają, że mają problem, wiedzą o nim, ale nie wierzą, że coś z tym można jeszcze zrobić. Dlatego możemy wrócić jak do refrenu. A refren brzmi: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zmiana tylko wtedy może się rozpocząć, tam gdzie człowiek jest, gdy skieruje swój wzrok na Jezusa, gdy uwierzy, że Pan Jezus może w jego życiu więcej zrobić, wszystko zrobić, to czego sam nie potrafi. Aby zmiana przyszła, potrzebne jest jeszcze coś. Człowiek musi uwierzyć, że zmiana jest konieczna. Wiecie, że wielu ludzi odczuwa potrzebę zmiany, ale nie uznaje, że ona jest konieczna. Jeśli coś ma się naprawdę zmienić w moim życiu, musisz uznać, że opona jest przebita i nie możesz i nie musisz już tak dłużej jeździć. I posłuchajmy, zbyt wielu ludzi ma kolejny problem, natrafiając na taką myśl. Przyzwyczaili się już do tej sytuacji. Przystosowali się do takiego sposobu życia, który pozbawia ich mocy, takiej pełni duchowego życia, satysfakcji z duchowego życia. I mówią sobie, no nie jest aż tak źle, skoro wiem o tym i z tym się w sobie nie zgadzam. Nie jest aż tak źle, jakby mogło się wydawać. I z biegiem czasu mam jakieś wyjaśnienie tego, jakieś usprawiedliwienie I nawet swojej takiej mizerii duchowej mogę dorobić taką ideologię, taką mądrą ideologię. I to całkiem może nieźle brzmieć. Problem jest jednak taki, że ciągle jestem człowiekiem, który nie ma mocy. Jestem chrześcijaninem, który nie ma pełni mocy życia chrześcijańskiego. Bo jadę w swoim życiu na takim duchowym flaku. Ten koszyk owoców, który już niosłem, który mogłem się poszczycić, wysypał się. Wysypał się, ale ja nie chcę tego uznać i wypycham tą prawdę ze swojej świadomości. Przystosowałem się do pustego. Uciekam od rozwiązania swojego problemu. A uciekam. Ludzie, wiecie, czemu uciekają? Bo jest im tak wygodnie. Jeśli się przystosowali, to stało się to wygodne. I tak żyją. Przywykli do tego i są zadowoleni. I nie chcą, żeby ktoś im ten mir domowy naruszał. Tego spokoju. Więc jeśli ktoś poruszy moje sumienie, jak mówi prorok, ludzie tynkują swoje rozwalające się mury. Zamalowują innymi słowy problem. I myślę, że jeśli go nie widzą, to go nie ma. Pomyślmy. Bóg stworzył nas w niezwykły sposób. Udzielił nam swojego podobieństwa. Mówimy w ogóle o moralności. Moralność jest możliwa wśród ludzi tylko dlatego, że Bóg jest moralny. Jesteśmy odbiciem Boga. Ale nie tylko to. Bóg dał nam cały swój potencjał. I w Chrystusie wszystko przywraca. Ja i ty jednak tak długo nie możemy osiągnąć tych darowanych przez Boga możliwości, jak długo nie rozprawiamy się ze swoim problemem. I tu nie chodzi o to, by stać się trochę lepszym człowiekiem dzięki jakimś koniecznym zmianom, ale chodzi o to, abym stał się człowiekiem, jakim Bóg chce, żebym się stał. Czy to jest bajka, czy to jest niemożliwe? Posłuchajmy w takim razie historii, do której nas ten wstęp zaprowadził. A jest to Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Od 11 wersetu. Jedenasty, dwunasty werset na początek, tak będziemy się po kawałku poruszać dalej. Spróbujemy lepiej zrozumieć taką duchową sytuację, sięgając do Słowa Bożego. 15 rozdział, 11, 12 werset. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Zobaczmy. Gdy Pan Jezus opowiadał tą historię, to wielu ludzi musiało nawet, tak myślę, wstrzymać oddech, bo to były szokujące słowa. Słowa dziecka wypowiedziane do ojca. Dlaczego te słowa szokowały? Bo one tyle znaczyły, jak gdyby ten chłopak powiedział, tato, ty chyba już za długo żyjesz. Jestem już zniecierpliwiony tym czekaniem na twój koniec. Załatwmy sprawę od razu. I potraktował młodszy syn ojca tak, jak gdyby, bo tam dwóch synów jest w tej historii, tak jak gdyby ten dla niego już umarł. Tradycja mówiła, że dopiero po śmierci można było ubiegać się o dziedzictwo, o majątek. A więc ten syn mówi innymi słowy do ojca, chłopie, ty za długo już żyjesz, chciałbym, żebyś dzisiaj już umarł dla mnie, daj mi to, co się mi należy po twojej śmierci. Szokujące, prawda? Tych ludzi jeszcze bardziej szokowało, bo oni żyli w tej kulturze i w tej tradycji. Tak to rozumieli pierwsi słuchacze. I ten syn, zobaczmy, miał relację ze swoim ojcem, ale mając relację, postanowił z niej zrezygnować. I ta historia jest zapisana dla nas, dlatego, bo w naszym życiu może wydarzyć się podobnie. Dobrze zaczynamy. Ale jest jakaś, mówiąc, posługując się dalej tym obrazem, jakaś dziurawa opona, jakiś ukryty defekt i sprawia, że postanawiamy inaczej układać sobie życie. Nie od razu. Tak trochę ten nasz pojazd to nasze życie tak schodzi z roku na rok, z roku na rok. I znosi nas powoli z tej prostej drogi, jaką szliśmy w życiu. Znam ludzi, którzy kochali Jezusa. Nie wiem, czy byli zbawieni, czy nie byli, czy są, czy nie są, ale widać było, jakim szacunkiem darzą słowo i osobę Jezusa, ale po czasie z jakichś powodów postanowili od Niego odejść. I wiem, że wy też znacie takich ludzi. Zobaczmy, co dalej się stało. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Zobaczmy. Grzech ma to do siebie, kiedyś też o tym mówiłem, grzech ma to do siebie, że zaprowadzi cię dalej niż chcesz dojść, pozostanie z tobą dłużej niż chciałbyś, żeby pozostał i uczyni większe spustoszenie, niż byś się tego mógł spodziewać. Grzech. I tak jest w tej historii. Jest jednak pewien problem. Człowiek żyje w takim złudzeniu, że wydaje mu się, że ma w rękach swoje życie i potrafi nim lepiej zawiadywać niż ktokolwiek inny. Ale nie można kontrolować tego, co się wokół dzieje, co się człowiekowi przytrafia. A to właśnie miało miejsce. Młodszy syn nie mógł przewidzieć tego, że nadejdzie głód, że zabraknie z tego dziedzictwa, z tych zasobów, że one się szybko wyczerpią, że przyjdzie taka nagła sytuacja, która ekonomiczną rzeczywistość tego dalekiego kraju nagle wywróci do góry nogami, zmieni. Gdy przyszedł głód, zaczął cierpieć niedostatek. Co więc zrobił ów młody człowiek? 15, 16 werset. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Zobaczmy, co nam mówi ta sytuacja o tym człowieku. Przystał do kogoś, kto był dobrze usytuowany i wysłał go do swojej wiejskiej posiadłości, aby tam wypasał świnie. W czasach głodu, jak myślicie, co jest w cenie? Co jest w cenie w czasach głodu? Co najwięcej kosztuje? Czego ceny lecą do góry?
Jedzenia,
prawda? A więc żywność zaczyna kosztować bardzo dużo. Zobaczcie, on próbował sobie jakoś poukładać życie w tej nowej sytuacji. I pomimo tego zajęcia, ta praca nie wystarczała, by zaspokoić jego podstawowe potrzeby. A do podstawowej potrzeby należy co? Po prostu normalnie zjeść. Zaczął więc podjadać z tego, czym karmiono świnie. I pewnie było tak, że ktoś, gdy to zauważył, zabrał mu taką możliwość dokarmiania siebie przy tych świniach. A więc zobaczmy teraz tą sytuację w świetle słuchaczy, pierwszych słuchaczy. W tamtej kulturze, kulturze żydowskiej, była to najgorsza chyba i najbardziej pogardliwa sytuacja, w jakiej może znaleźć się człowiek. Taka praca. Ten młody człowiek nie tylko zszedł tak nisko, że pas świnie, ale zszedł tak nisko, że pragnął się żywić również tym, co te nieczyste zwierzęta, nieczyste dla Żydów, jadały. Co to znaczy? To znaczy, że ten gość, ten człowiek już upaść niżej nie mógł. On nie tylko obracał się w towarzystwie takich świń, powiedzielibyśmy, ale również sam żył tak, jak to świńskie towarzystwo jego żyło. Rozumiecie, jaki tu jest opisany upadek człowieka? Na początek człowiek dostaje się do jakiegoś towarzystwa, a później jak wejdziesz między wrony, kraczesz jak wszystkie, tak? Mówi przysłowie. Jego sytuacja była okropna. To już nie był jakiś problem mały, ale samo dno. To ten syn, który potraktował ojca jak martwego, sam zaznaje śmierci, duchowej śmierci. I tak jest zawsze. Jeśli człowiek pozwala, by Bóg dla niego umarł, on umiera dla Boga, a nie Bóg. Bóg żyje, ale człowiek umiera dla Boga. Zobaczmy, co się dzieje dalej. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze było daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Jak mówi inny przekład, przyszedł czas, że ten młody człowiek opamiętał się. Albo jeszcze inny przekład mówi: oprzytomniał. Oprzytomniał i zaczął zastanawiać się nad jakością swojego życia i zaczął to porównywać z życiem, jakie wiódł w bliskości ojca. I zobaczył pierwszą rzecz, że tam było błogosławieństwo, a tu żyje jak nędzarz. Że tam był chleb, a tu ma coraz z dnia na dzień w swoim życiu coraz mniej. Że jest coraz większym takim kloszardem, takim człowiekiem, który nie ma nikogo już wokół siebie. Nie ma przyjaciół, nie ma rodziny. No właściwie żyje w oborze, więc nie ma gdzie mieszkać. Wszystko traci z powodu swojego grzechu. I zaczął porównywać nagle tą sytuację z domem ojca. Więc oprzytomniał, upamiętał się. I to jest stwierdzenie, które zmienia bieg całej tej historii. On wejrzał w siebie, a więc zrozumiał, że na tym dziurawym flaku, używając tego obrazu, nie da się już jechać dalej. Nie da się już jechać dalej. Biblia mówi, że ten chłopak oprzytomniał przy tym korycie i powiedział sobie: może idą źle sprawy w moim życiu, może się źle wszystko ułożyło, ale tak nie musi być dalej. Wstanę i pójdę do ojca mego. A więc doszedł do prostego wniosku. Moje życie nie musi tak wyglądać. On zobaczył to, że zmiana jest konieczna. I wiecie dobrze, i z pewnością takich ludzi znacie, którzy dopóki nie przyznają sami przed sobą, że są w strasznym położeniu, to nie można tym ludziom pomóc w żaden sposób. Nie można im nic powiedzieć, bo oni są w odwrocie do Boga. Oni odwrócili się do Boga plecami. Oni nie chcą o tym słyszeć. Psalm 49 mówi, że własna mowa takim podoba się. Śmierć jest ich pasterzem. Tak długo, jak będziemy swoje grzechy nazywali jakimś tam skomplikowanym życiowym tematem, którego może nikt nie rozumie, tak długo, dopóki będziemy mówili, że oto to możemy najwyżej się modlić, tak długo zmiana w ogóle nie przyjdzie. Bo co byście powiedzieli o człowieku, który znalazł defekt w swoim samochodzie, stoi, więc wyszedł z tego auta, stoi na poboczu i trzyma palec na oponie, bo stamtąd ucieka powietrze, trzyma tam ten palec i mówi: Panie Boże, załataj mi tą dziurę i napompuj mi na nowo tą moją oponę. Chociaż człowiek mógłby się zamodlić na śmierć, a nie podjąć właściwego działania, to nic mu to nie pomoże. Bo tam w bagażniku leży koło, leży lewarek, leży klucz do felg, a ten człowiek ma dość siły, żeby zrobić to z tego użytek, co tam ma w samochodzie. Co pomogłoby synowi marnotrawnemu dojść do właściwych wniosków, usłyszeć to wszystko, ale nie podjąć ani jednego kroku we właściwym kierunku? Co mu to pomoże? Oczywiście, żeby było jasne, ja nie jestem przeciwko modlitwie, tak? Żeby nikt nie wyrwał tego z kontekstu. Czasem tak ludzie robią, a spotkałem się już z tym, że w tak dowolny sposób można interpretować kazania. A dzieje się to wtedy, kiedy ludzie mają swoje założenie, czasem coś dotknie ich sumienia i dochodzą do błędnych wniosków. Musimy uznać, wracając do naszego rozważania, że zmiana jest konieczna. To początek. Bo dopiero wtedy zabierzemy się do roboty. Dopiero wtedy wiemy, że nie ma innej możliwości. A co z bezradnością? Wróćmy do refrenu. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. A więc to nie tylko jest możliwe, ale to naprawdę może się wydarzyć. Zmiana. No, niektórzy mogą sobie pomyśleć tak. No, łatwo jest powiedzieć. To dobrze brzmi. Łatwo to jest wszystko powiedzieć. Ale spróbujcie uwierzyć, że to dla tego młodego chłopaka, który siedział przy chińskim korycie, to też nie była łatwa sprawa. To nie była taka prosta historia. Bo co się stanie, jak on wróci do domu? W końcu jak on potraktował swojego tatę? I teraz ma stanąć przed nim i spojrzeć mu prosto w oczy? A co na to wszystko powie jego starszy brat? Bo miał starszego brata. Może pogoni go znowu, aby odszedł tam, skąd przyszedł. Ile myśli, ile oskarżeń, ile obaw mogło się kotłować w jego głowie. Zobaczcie to, że jeśli ktoś uzna, że potrzebuje zmiany, że jeśli zrozumie, że jest ona konieczna i chce jej pomimo tego, że ona nie jest łatwa, to przede wszystkim człowiek potrzebuje Bożej pomocy. Musi do Boga przyjść. Upamiętanie, czy też opamiętanie w tej historii, wiecie, definicja Biblii jest jasna. Ona oznacza zmianę myślenia. Zmień swoje myślenie. To jest upamiętać się. O czym myślenie? O swoim życiu. O tym, jak myślisz o sobie i o tym, jak ma wyglądać twoje życie. I to jest pewna duchowa, głęboka przemiana. To jest odwrócenie się od tego, jakim było moje życie i zwrócenie się do Boga. Są ludzie, którzy odwracają się od grzechu, ale nie zwracają się do Boga. To dlaczego odwracają się od grzechu? Bo już tyle dziadostwa w ich życiu ten grzech narobił. A oni nie chcą dziadostwa, oni chcą mieć rozrywkowe, fajne, przyjemne, wygodne życie. Więc są ludzie, którzy odwracają się od swoich problemów, ale nie zwracają się do Boga. A co mówi Biblia? O, grzech stoi, czyha tuż u drzwi. Grzech twój znajdzie cię. I wszystko wraca z powrotem na swój stary tor. Apostoł Paweł rozumiał upamiętanie tak, kiedy pisze o poganach, do których został posłany, to napisał, że on wierzy, że oni otworzą oczy, odwrócą się od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Zobaczcie, czy więc zmiana jest łatwa? Nie jest, ale jest konieczna. A możliwa jest dzięki zwróceniu się do Boga. I pierwszy krok na tej drodze to uznanie grzechu, przyznanie się do bezradności wobec problemu. To odwrócenie się od tego, co sprawiło, że znalazłem się daleko od Boga. I zwrócenie się z tym wszystkim do Boga, aby przyszedł z pomocą. A co robią ludzie? Co robią ludzie na wieść, że można rozwiązać tak swój problem? Ludzie szukają winnych wokoło. I w rezultacie czego ich problem tylko się nasila. Dlaczego tak robią? Dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co sami narobili. Czasem sobie, a czasem również swoim bliskim. Bo co mógł sobie powiedzieć Syr Marnotrawny? Mógł powiedzieć, to wina tatusia. Gdyby ojczulek postawił na swoim, a on czasem taki uparciuch potrafi być, to by do tego nie doszło. Był mądrzejszy niż ja, a mnie nie ostrzegł, nie powstrzymał. A może to wina mamy. Zawsze jak trzeba, to po cichu potrafiła się ojcu sprzeciwić i tak pokręcić w domu sprawami, żeby wyszło to nam, dzieciom, na dobre. A w tamtej sytuacji milczała. Nie ma jej. Nawet nie została wymieniona w tej historii. Tak się dziewczyna wycofała. A może to wina mojego starszego braciszka? taki lizusek domowy, taki posłuszny pracuś domowy. Gdyby nie to, to bym nie musiał tak tyrać. Wszyscy mnie do niego porównywali. Gdyby nie to, to nie musiałbym się obawiać o spadek. Gdyby nie to, to nikt by mnie nie porównywał, nie musiałbym rywalizować i tak dalej. I zobaczcie, że tak jest dzisiaj. Dzieci zwalają winę na rodziców, rodzice na dzieci, żony na mężów, mężowie na żony, a początek takich zmian w takiej postawie, takiego patrzenia na życie widzimy już w ogrodzie Eden, gdzie Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? Czy jadłeś owoc z drzewa, którego zakazałem ci, abyś jadł? I co mówi Adam? Parafrazując, mówi: ta kobieta, którą mi dałeś, doprowadziła do tej sytuacji. Więc on mówi Bogu: Panie Boże, pamiętaj, że to ona pierwsza zrobiła, ona mnie namówiła i chciałbym przy tej okazji ci przypomnieć, żebyś czasem ci to nie umknęło, jak ta kobieta się znalazła przy mnie. To twoja robota. A co na to Ewa? To nie ja, to szatan. A tak w ogóle to skąd on się tam wziął? Pytają dzisiaj ludzie. Aha, znowu Bóg. Dobrze płotu nie zrobił naokoło Edenu. Wlazło to. Zobaczmy, sami widzimy, że sporym problemem dla człowieka dzisiaj jest przyjęcie odpowiedzialności za to, za co sam człowiek zrobił. Człowiek ciągle w Bogu, pośrednio albo bezpośrednio, upatruje swoich porażek albo w innych ludziach, okolicznościach, które się tak pechowo sprzysięgły przeciw niemu. I wracając do tego młodszego syna, co stałoby się z tym chłopakiem siedzącym przy korycie, gdyby tak wyrzucał z siebie tylko pretensje? Nigdzie by nie poszedł i umarłby z głodu przy swoim korycie, winiąc cały świat za swoje nieszczęście. Czy marnotrawny syn wziął odpowiedzialność za to, co zrobił, za to, gdzie dotarł, za to, jak wyglądało jego życie, za to, czy zrozumiał, co było przyczyną tego, że doprowadził siebie do takiego stanu? Oczywiście, że zrozumiał. Widzimy to w słowach: zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko niebu, które powie do ojca. A więc on nie ma wątpliwości, że złamał zarówno tą część przykazań, która dotyczyła relacji między ludźmi, bo jedno z przykazań mówi o czci ojca i matkę swoją, aby co? Aby co ci się działo? No właśnie, to jest przykazanie z obietnicą. I zobaczcie, że tak jak postąpił z rodzicami, tak się działo w jego życiu. Bo to przykazanie jest przykazaniem z obietnicą. Ale on zrozumiał, że też postąpił źle przeciwko niebu. Złamał tą część przykazań, która dotyczyła relacji z Bogiem, jego czystości życia, bo roztrwonił dziedzictwo, żyjąc rozwiązłym życiem. Co nam to mówi? Mówi to nam, że nie ma możliwości powrotu do Boga bez nazwania rzeczy po imieniu. Bez wzięcia na siebie odpowiedzialności za to, co wiąże się z grzechem, z jego konsekwencjami. Ludzie winią cały świat za swoje błędy, za nieudane życie, tkwią w różnych oskarżeniach i nie rozumieją, że często z powodu tego, jak patrzą na swoje życie przeszłe i teraźniejsze, jak dystansują się od swojego grzechu, czasem z tego powodu też nie chcą odpuścić swoim winowajcom, to wszystko sprawia, że nie mogą oderwać się od własnego koryta. Jadą przez życie na flaku, mówiąc obrazowo, w oponie nie ma już powietrza, nie chcą się zatrzymać, nie chcą zmienić koła i jadą dalej. Taki przykład. Spotkałem ludzi, którzy zmienili często pracę, zmieniali właściwie często pracę, bo mieli, jak twierdzili, samych wrednych szefów. I chociaż zmieniali tą pracę wiele razy, ciągle mieli pecha. Wiecie jakiego? Trafiali na jeszcze wredniejszego pracodawcę. Spotkałem ludzi, którzy przenosili się po kilka razy w życiu, zmieniając miejsce zamieszkania. Dość stosunkowo często to się działo. I ciągle trafiali na paskudnych sąsiadów. takiego pecha mieli, że co miejsce to gorszy sąsiad. Znam ludzi, którzy po kilka razy zmieniali swoich partnerów. Początek świetny, udany, jak z filmowego romansu. A po czasie okazywało się, że on to despota albo życiowy nieudacznik, a ona to jakaś zrzęda albo pijawka. Znam ludzi, którzy zmienili po kilka razy swoje zbory. Nie jeden, drugi, ale trzeci, czwarty, są w piątym i w obecnym jest nie tak, jak być powinno. Gdyby nie ten wredny pastor, co zbór to gorszy. I gdyby nie ci biedni, ślepo wpatrzeni w niego ludzie. I teraz co? Niektórzy są w uniwersalnym kościele. Tak sobie to wyjaśnili i wytłumaczyli. Czyli wszędzie i nigdzie, mówiąc po naszemu. Ja sam pomyślałem tak wstecz, jak te przykłady, przypominałem sobie, ja sam kiedyś zmieniałem szkoły. Zanim się nawróciłem, zmieniałem szkoły. Zawsze wydawało mi się, a uczyć mi się nie chciało, ale to nie był problem, to ci nauczyciele mi stwarzali jakieś problemy. Ja bym się uczył, gdyby nie oni. Tacy wredni po prostu. Zawsze się musiał ktoś znaleźć, który się uwziął. No więc zmieniałem szkołę. Z perspektywy czasu tak sobie myślę. Może problem spuszczonego powietrza w moim kole, używam tego obrazu, nie leży w firmie, której pracujesz, ani tej poprzedniej, ani tej obecnej, gdzie są wredni szefowie. Może nie jest związany z przykrym poprzednim sąsiadem i tym jeszcze gorszym obecnym. Może problem nie leży w kilku zaliczonych kościołach, w którym byli ciągle nie do życia ludzie i dusiłam. O, nie wspomnę o pastorze. Ale może problemem jest to, że dziurawe koło jest we mnie. I muszę przejrzeć na oczy, opamiętać się, wejrzeć w siebie i zobaczyć, że przenosząc się z miejsca na miejsce w rzeczywistości, przenoszę ciągle swój nierozwiązany problem. To jest tak, że dopóki nie uznam, dopóki nie przyjmę odpowiedzialności za to, za co sam jestem winien, to nic się nie zmienia. Syr marnotrawny nie wiedział, że przyjdzie głód. I my też nie wiemy, czy nie przychodzi gorszy czas od najgorszego, jaki przeżyliśmy. Tak sobie myślę, jeśli nawróciłeś się do Chrystusa i jestem dzieckiem Bożym, tak? To dotyczy mnie prawda Bożego Słowa. A ona brzmi, w Chrystusie stare przeminęło, wszystko stało się nowe. A więc Jezus, tylko Jezus może pomóc uporać się człowiekowi tak trwale z tym, co jest za nim, z tym, do czego doszedł. Ale jeśli stare ciągle wlecze się za człowiekiem, tylko Jezus może uporać się skutecznie z tym ciężarem. Wracam do refrenu więc. Wszystko mogę w Chrystusie, w tym, który mnie umacnia. Niektórzy może z nas przeżyli trudne chwile, tak? Tak bywa w życiu. W rodzinach, w dzieciństwie, w pracy, w szkole, w jakimś kościele. No i chciałbym powiedzieć tutaj, że ja przygotowując to nie piję do nikogo, nie odnosiłem tego, nie miałem jakiegoś obrazu wymalowanego przed oczami, kiedy te wszystkie przykłady opowiadam. Zdaję sobie sprawę, że Jezus mógł być albo jest jedynym rozwiązaniem naszego problemu. Nikt inny. I tylko Jezus jest w stanie sobie poradzić z każdą traumą, z nieudanym małżeństwem, z ranieniem z dzieciństwa, z brakami, z głodem, z czymkolwiek. Więc tylko mogę prosić za tą historią, jeżeli ktokolwiek odkrywa jakiś problem, mogę tylko powiedzieć, nie zostań przy swoim korycie. No ale powiesz, no nie można tego nazwać korytem. Zależy jak na to patrzymy. Bo każdy człowiek ma swój kres i wie, że już dalej nie może. Taka osoba wie, że już dalej nie może, już dalej nie chce, już ma dość takiej duchowej mizerii, takiej byle jakości. Taka osoba przeżywa bezradność. I to jest właśnie taki moment koryta. To może być punkt zwrotny w życiu człowieka albo punkt końcowy, ostatnia stacja metra. Dalej już nic nie ma. W tym momencie należy zawołać: przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Popatrzmy na fragment ostatni, który chcę przeczytać. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczął się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój nakazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym nie mógł zabawić się z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, nakazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Tak krótko o tej historii dalej. Czasem ludzie myślą, mają takie pojęcie, że kiedy narozrabiali, to muszą solidnie odpracować swoje winy. Nie mówię tutaj o konsekwencjach, które nieraz niesiemy i płacimy cenę za to, co się wydarzyło. Ale ludzie, którzy przychodzą do Boga, myślą, że muszą odpracować swoje winy, muszą zapracować na tą ojcowską miłość, muszą sobie zasłużyć na dobre przyjęcie, na dobre potraktowanie. Nie myślmy, że najpierw trzeba coś udowodnić sobie, Bogu, aby odkryć miłość ojcowską. Tak myślał młodszy brat, ale o dziwo podobnie myślał starszy brat. Z tą różnicą, że ten starszy brat się starał, pracował do późna, a ojciec nawet nie pozwolił mu, myśli, zorganizować, dzisiaj powiedzielibyśmy, grilla dla kolegów, uczty dla wszystkich swoich przyjaciół. Jaka gorycz w nim narastała, że tak bardzo się poświęcał, jak wierzył, poświęcał się dla przychylności ojca, a jego oczekiwania są niespełnione. Być może istniały inne powody, że rodzic nie spełniał oczekiwań swojego syna. Przecież mówi do niego: wszystko moje jest twoje. O co chodzi? O co kaman, młodzi powiedzą, tak? Zobaczcie, gorycz eksplodowała z niego, gdy zobaczył, że ojciec wywyższył młodego brata. Że pomimo tego, iż młodszy brat potraktował ojca jak umarłego, tak okropnie, to ojciec przywraca go do dawnej godności. Nakłada pierścień, daje piękną szatę, buty, sandały, tak? Wielką ucztę organizuje. A więc wywyższył natychmiast umarłego syna, pomimo tego, że ten chciał być niewolnikiem, odpracować wszystko, by zapracować kiedyś może na zaufanie, miłość. Zobaczcie, zarówno młodszy brat, jak i starszy się zagubił. Jeden i drugi myślał, że na miłość ojca trzeba sobie zasłużyć. I morał z tej historii jest taki, że można w życiu zagubić się daleko od domu, ale można też zgubić się we własnym domu. Nawet chodząc co niedzielę do kościoła. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jeżeli do Niego należę, to popatrzę na tą historię w taki sposób. Jezus jest ze mną, a ja z Nim dzięki Jego zasługom. Nie muszę odpracowywać, by zaskarbiać sobie zasług. A zbawienie? Zbawienie to nie jest jak kupno telewizora na raty, na kredyt. Pierwszą ratę dostajesz za darmo, taka oferta sieci handlowej. a każdą następną ratę, jak nie zapłacisz, pamiętaj, ten twój telewizor jest dalej własnością banku. Zabiorą ci go, komornicy przyjdą, pozbawią cię. To nie tak jest w życiu z zasługami Jezusa Chrystusa, z tym poleganiem na Chrystusie. No tak, przychodzi kolejna obawa. Jeśli nawet przyjdzie zmiana, skąd mogę wiedzieć, że ona będzie trwała? Że za chwilę wszystko nie będzie z powrotem, tak jak było. No i zwróćcie uwagę, jeśli zmiana, której koniecznie potrzebuję, ma być trwała, to musimy zacząć żyć w posłuszeństwie wobec Boga. Nie mogę mieć sporadycznego kontaktu z Jego Słowem, nie mogę mieć niedzielnego kontaktu z Biblią, ale Słowo Boga i więc to, co Bóg ma do powiedzenia, Jego zasady, dzięki którym funkcjonuje całe to Boże gospodarstwo, mają mnie dotyczyć i mam się do nich stosować. A więc zobaczcie, dlaczego młodszy syn nie tylko wziął pieniądze, ale również postanowił pójść do dalekiego kraju. Bo on dobrze wiedział, że w domu ojca obowiązują zasady ojca i wiedział, że cena do zapłacenia jest taka, że musi zerwać relacje z ojcem, żeby żyć tak, jak on chce żyć. Bo w gospodarstwie ojca obowiązuje życie według zasad ojca. A więc człowiek, wracając do Boga, chcąc, aby jego zmiany w jego życiu były trwałe, musi wrócić do zasad Bożego Słowa. Musi chcieć żyć według Bożego Słowa. Młodszy syn domagał się swojej części dziedzictwa i z tym się oddalił. I to się źle dla niego skończyło. Pomyślmy teraz o tych pierwszych słuchaczach. Może też tak powiem słowo do rodziców. To nie jest tak, że jak wasze dziecko pomacha wam dowodem osobistym, to może robić w waszym domu, co mu się chce. Ta historia mi mówi, że jeśli chce pomachać dowodem i robić, co chce, to musi wziąć odpowiedzialność za to, jak chce żyć. To znaczy, że albo uczyni z waszego domu to, co marnotrawny syn uczynił ze swoim życiem, albo uczyni to ze swoim życiem, ale nie w waszym domu. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz żyć tak, jak chcesz żyć, to możesz, ale płać za siebie rachunki, płać cenę za swoje wybory, płać za wszystko, co dotyczy twojego życia. I oczywiście, machaj dowodem, będziemy na ciebie czekać. Czasem rodzice robią taki błąd i myślą sobie, wybór należy do dziecka. Jest inny tekst, który mówi, liście do Tymoteusza, który mówi o tym, że ci przewodnicy musieli pamiętać o swoich dzieciach, musieli dobrze domem zarządzać i dzieci trzymać w posłuszeństwie i we wszelkiej uczciwości. I kiedy tak się wgryziemy w ten tekst, to dochodzimy do wniosku, że to nie są małe dzieci. Bo jak nieuczciwość u dziecka, jakieś kanty, jakieś gdzieś życie takie. A więc to dotyczyło te starszych dzieci, które pozostają w domach i żyją w taki sposób, w jaki życzą sobie rodzice. To tak ku przestrodze. Zrobimy, co zrobimy. Każdy swój ciężar poniesie. Pomyślmy teraz o tych pierwszych słuchaczach, już całkiem na koniec. Gdy Pan Jezus opowiedział tą historię, szły za Nim grzesznicy, tłumy grzeszników, celników, ludzi, którzy porzucili dawno życie z Bogiem, podążali też w pewnej odległości faryzeusze uczeni w piśmie i oni szemrali. Grzesznicy, celnicy odrzucili życie według słowa, odrzucili przymierze, odrzucili prawo. Oni żyli jak poganie, byle jak. I gdyby patrzeć na całość tej historii, tam jest wcześniej o zaginionej owcy. Oni odeszli daleko i byli jak zaginiona owca, która się zgubiła. Byli też jak młodszy syn, który poszedł do dalekiego kraju i się zagubił. Ale byli też faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy gniewali się na to, że Jezus chodzi z grzesznikami. Oni mieli przecież prawo, oni mieli słowo, oni mieli poznanie, Oni mieli księgi, oni mieli świątynie, oni mieli obrzędy. Byli jak zgubiona drachma w tej drugiej historii o kobiecie, bo gdzie się ta drachma zgubiła? W domu, niedaleko. I byli jak starszy syn, który myślał, że na miłość ojca trzeba też zapracować i się gniewał, że najpierw ten syn nie udowodnił, że jest wart takiego podniesienia, a ojciec taki błąd popełnił. Nie rozumiał, że miłość ojca jest za darmo z łaski. Pomyślmy teraz, takie zastosowanie. Zgubiłeś się blisko czy daleko? Bo można się zgubić blisko, widzimy, i można się zgubić daleko. Gdzie jest, wracając do początkowego obrazu, moja przebita opona? Gdzie jest defekt w moim życiu? Czy widzę, że zmiany są konieczne? Człowiek może jest w niewłaściwej relacji z jakąś osobą drugą. Może człowiek mieszka z kobietą, mężczyzną, bez związku małżeńskiego. Może trawi cię jakiś nauk. Może ukrywasz inną jakąś swoją przebitą oponę. Jakąś inną skłonność złą. Zaglądasz do kieliszka, nadużywasz leków uśmierzających twój wewnętrzny stan. Może nie chcesz przebaczyć, nie chcesz darować winy swojemu winowajcy. Może ciągle się złościsz, zazdrościsz, przeklinasz, złorzeczysz, plotkujesz i tak dalej. Prawda, że cała historia się zagęstnia, atmosfera teraz, jakby teraz to wszystko wejść i to otworzyć, tą puszkę Pandory. Czy potrzebujesz zmiany? Czy potrzebujesz koniecznie zmiany? Czasem zmiana przychodzi nagle, a czasem jest procesem związanym z pewnymi decyzjami. To jest jak droga powrotna syna marnotrawnego do domu. Każdy proces wymaga czasu. Często jest tak, że aby wrócić, nie można wrócić na skróty. Ten syn szedł i jego życie schodziło coraz niżej. Jak życie Jonasza, choć to inna historia, nie? Tam jest napisane, że szedł do Joppy, a potem jest napisane, że szedł pod pokład statku i ciągle niżej. Teraz trzeba wyżej, a że wyżej, to trzeba wysiłek jakiś włożyć. Trzeba iść. Jak myślimy, jaki moment przemiany dla tego młodego syna, tego człowieka był najtrudniejszy? Jest taka piosenka polska. Śpiewamy w niej, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Nie wiem, jak zajmie długo powrót do ojca. Nie wiem, co mnie spotka w podróży. Nie wiem, z jakimi przeciwnościami się zmierzę. Nie wiem, jakich nieprzychylnych moim zmianom ludzi spotkam. Nie wiem, co będzie, gdy stanę przed ojcem, ale jedno wiem, powiedział sobie ten syn młodszy. Oderwę się od tego koryta i zrobię pierwszy krok. I zobaczcie, za każdym razem, gdy okoliczności są przeciwne, ten człowiek mówił sobie, myślę, tak wyobrażam sobie, mówił sobie, będę robił dzisiaj kolejny krok. I każdego kolejnego dnia podejmę tą samą decyzję, by zrobić krok w tą samą stronę, w tym samym kierunku. I jeśli chcę być posłuszny Bogu, muszę zrobić pierwszy krok i muszę każdego dnia sobie powiedzieć na nowo, zrobię kolejny pierwszy krok. I muszę powiedzieć sobie, że biorę odpowiedzialność za to, gdzie teraz jestem. I powiedzieć sobie, że to jest czas na zmianę, bo zmiana jest konieczna. I wiecie, słyszałem taką historię, pewnego razu stanął człowiek za kazalnicą, po jakimś kazaniu się to stało. I powiedział do ludzi, wróciłem. I wszyscy byli zdziwieni. Bo ten brat, jak go nazywano, co tydzień chodził do kościoła. Więc skąd on wrócił? Gdzie on był? A on wiedział, że się zgubił we własnym kościele i złożył o tym świadectwo. Świadectwo o tym, jak można wieść całkiem nieźle poukładane religijne życie, jednakże bez życia Bożego. Nie wszyscy byli ucieszeni z takiego wyznania wiary, z takiego credo chrześcijańskiego, bo ten powrót jednego człowieka stał się oskarżeniem dla niektórych, stał się wyrzutem dla ich sumienia, bo teraz musieli coś z tym zrobić, żeby uspokoić swoje sumienie. Musieli sobie na nowo jakoś wszystko wytłumaczyć i musieli na nowo przejść ten proces decyzji. Zamalujemy wszystko i będzie za tydzień tak samo? Albo zobaczę, że mam dziurawe koło i muszę je zmienić. Nie ma wyjścia. Nie mogę tak dalej dłużej jechać. Ta historia o synu marnotrawnym i ta wcześniejsza o zgubionej drachmie i ta o zgubionej owcy kończy się tak samo. Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłam zgubioną owcę. Weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. I ojciec mówi do starszego syna, należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął, odnalazł się. Pomyślmy teraz, jak reagujemy na powroty zgubionych ludzi? Perspektywa starszego brata. Radujesz się, czy mówisz, a kto tam wie, jak z nim będzie? Może jutro znowu pójdzie. Wiecie, bo to jest prawda, że dzisiaj wielu ludzi wraca, ponieważ ich życie się bardzo skomplikowało, wracają nie wejrzawszy w siebie. Nie przerobili w życiu pewnej duchowej lekcji. Ale nie chcą już, przepraszam za zwrot, dziadostwa, więc wracają do czegoś, co pamiętają jako miłe, piękne i dobre. Więc tacy ludzie niestety nie ostoją się. Tak jak mówię z psalmów, nie ostoją się grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Ale jak ja mam patrzeć? Może myślisz, jak on, jak ona mógł po tym wszystkim znowu tu przyjść? A może te powroty synów marnotrawnych są dla mnie oskarżające? Bo sam będąc blisko, sercem jednak jestem daleko. Bo gdzie skarb mój, tam serce moje. Pomyślmy, gdzie jesteśmy? Kim jestem w tej historii? Czy prowadzę takie pełne życie chrześcijańskie? A jeśli nawet nie, czy staram się, szukam, modlę się o to, aby Pan Bóg użył mojego życia, aby ten plan Boży się w moim życiu wypełnił. Może już jest czas na to, aby zmienić koło, zatrzymać samochód i nie jeździć dalej na feldze. Chciałbym, byśmy mogli modlić się. Zostało, wierzcie, poruszonych tyle serc. Pani, która oprowadzała po wystawie, w ostatnim dniu, kiedy byłem teraz, przybliżyła się do mnie i powiedziała mi, jak ona się cieszy z tego, że Słowo Boże tu jest. Że w życiu by się tego nie spodziewała. Że jak ona się cieszy, ona jest ewangeliczką, która dość niedawno, tak mniemam się, nawróciła i chce wrócić do tego miejsca, gdzie to się stało, a stało się to w Dzięgielowie. I wiecie, jak wiele jest ludzi, którzy są jakby w kościele, który zna te prawdy wiary. Tylko pismo, tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus, a przede wszystkim tylko Bogu chwała. Ludzie to znają, jest mnóstwo ludzi. Ale po prostu jest to martwa litera dla nich. Chcielibyśmy się modlić o takich zaginionych synów. Modlić o tych, którzy zgubili się daleko i o tych, którzy może zgubili się w naszych domach. Wypatrujmy ich jak ojciec. Pochylajmy się nad ich życiem, jak ta kobieta, która szukała w każdym zakamarku swojej zgubionej monety. A jeśli trzeba, wybierzmy się w daleką podróż, jak ten pasterz za owcą zgubioną. W każdym bądź razie weźmy sobie do serca tą całą historię opowiedzianą faryzeuszom, którzy zgubili się we własnej świątyni, i poganom, celnikom, grzesznikom, którzy odeszli daleko od Boga, gdzie wydaje się, że powrót już jest niemożliwy. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich w tym słowie. Amen.